Studio Pranka Wnet, Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie ja pytanie mam pierwsze dać, panie ministrze? Co się stanie o 14, 11 listopada na rondzie Romana Dmowskiego?
Ale czemu o 14?
No o 14 miał ruszyć Marsz Niepodległości, który został rozwiązany, zakazany przez
panią Hannę Gronkiewicz-Waltz.
W to miejsce miał być marsz państwowy.
Będzie o godzinie 15 marsz organizowany przez rząd Rzeczpospolitej i myślę, że zgodnie z planem ruszy o godzinie 15.
Czyli godzinę później niż marsz, bo czyli jak rozumiem, pan zakłada taką sytuację, że najpierw wyruszy marsz narodowy, a potem marsz państwowy.
Nie, panie redaktorze, ja mam nadzieję, że 11 listopada w setną rocznicę odzyskanej niepodległości przez Polskę pójdzie jeden marsz pod barwami biało-czerwonymi. Będzie to marsz organizowany przez władze państwowe, uroczystości państwowe i mam nadzieję, że to będzie jeden marsz.
Poproszę o wykładnię prawną jako do prawnika. Ustawa o zgromadzeniach publicznych tak jest napisana, że ta decyzja prezydenta wyklucza możliwość, żeby przyszedł Marsz Niepodległości. On się będzie nakładał i prawnie będzie niemożliwy.
Panie redaktorze, ja myślę, że jeżeli chodzi o wykładnię, to mamy na dzień dzisiejszy taką sytuację, że ten marsz nie uzyskał zgody pani prezydent Warszawy. Tak jest stan na dzień dzisiejszy. I panie rektorze, wiadomo, że Polacy przyjadą na 11 świętować. I w imię odpowiedzialności, żeby nie doszło potem do ekscesów, bo to jest taka próba zrobienia takiego zamieszania wokół tego marszu ze strony tych środowisk, które reprezentuje pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. I w imię właśnie tej odpowiedzialności, żeby świętować 11 listopada, pan premier i pan prezydent podjęli decyzję o tym, że będzie marsz częścią uroczystości państwowych. Ja mam nadzieję, że to zostanie uszanowane również przez te środowiska, które do tej pory organizowały marsz z okazji niepodległości, że w setną rocznicę odzyskanej niepodległości będzie jeden wspólny marsz Polaków. Przecież nie kłóćmy się o to, kto jest organizatorem. Jeżeli mamy sytuację taką, że jest to kontestowane przez władze Warszawy, moim zdaniem niezgodnie z zasadami wynikającymi z konstytucji, bo jest wolność zgromadzeń, w tym wypadku jeden marsz z okazji setnej rocznicy niepodległości powinien ten problem rozwiązać.
Te osoby, które Marsz Niepodległości organizowały przez lata, mówią i mają żal do prezydenta, że mógł się wstrzymać i do premiera również, że państwo mogli się wstrzymać do momentu, kiedy sąd wyda wyrok, bo myślę, że sąd uchyli decyzję prezydenta
Warszawy. Tego nie wiemy. Dzisiaj nie wiemy, panie redaktorze.
No ale jeżeli pan minister mówi, że to jest decyzja skandaliczna, niezgodna z prawem.
Zgadzam się, ja tak uważam, ale jeszcze raz powtórzę, tego nie wiemy, co zrobi sąd. Panie redaktorze, zbyt długo żyję na tym świecie, ja też kiedyś byłem przekonany, że Trybunał Konstytucyjny nie może innego orzeczenia wydać, bo będzie sprzeczny z wcześniejszym orzeczeniem, a to zrobił. Więc ja nie mam takiej wiary w to, że sąd, mimo że jest to niezgodne z zasadami konstytucyjnymi, że sąd to akurat podejmie taką czy inną decyzję. Ale to nie chodzi o złość.
Jutro wyda decyzję.
Panie, to nie chodzi o żadną złość.
To co
chodzi,
legalne.
Jeszcze raz, to nie chodzi o żadną złość, tylko chodzi o jasną sytuację. Organizacyjną również. Polacy muszą dzisiaj wiedzieć, planując sobie wyjazd, że odbędzie się ten marsz. Władza państwowa wzięła odpowiedzialność za zorganizowanie tego marszu i będzie to uroczystość państwowa, będzie to uroczystość, na którą jakby przynależność, przyjście na tą uroczystość będzie się wiązało tylko z jedną rzeczą, z barwami biało-czerwonymi i w ten sposób unikniemy jakichkolwiek emblematów organizacyjnych, kwestii identyfikujących jakiekolwiek grupy. One w Polsce są, istnieją i tego nikt nie będzie podważał, ale w tym dniu zostawmy wszelkiego typu transparenty organizacyjne, tylko przyjdźmy z flagami biało-czerwonymi i wspólnie świętujmy setną rocznicę odzyskanej niepodległości. Taki jest apel.
Kto będzie przemawiał? Czy w ogóle będą przemawiać?
Właśnie nie wiem, panie redaktorze, bo jak wiadomo, ta decyzja zapadła wczoraj i wiem, że te najważniejsze przemówienia będą na Placu Piłsudskiego w godzinach 12. Wiem, że będą na Zamku Królewskim, kiedy będą wręczane orły białe. To będą te główne przemówienia. przemówienia polityczne. Czy tu będą przemówienia, wątpię w to, żeby były przemówienia, tu ma być marsz i tu ma być świętowanie właśnie w ten sposób. No, marsze nie są dobrym miejscem do przemówień tego typu, jak nie wiem, przez prezydenta czy przez premiera. Czyli... Ale ja tutaj mówię od siebie, ponieważ to ostatecznie pan premier będzie decydował, bo on jest organizatorem tego marszu, czy będą jakiekolwiek przemówienia, czy nie. To proszę pytać w tym momencie o precyzyjnie pana premiera, czy w scenariuszu będą przewidziane przemówienia.
Dzisiaj w Poranku Wnet było dwie osoby, które miały przemawiać na Marszu Niepodległości. Profesor Jan Żaryń, który ma nadzieję, że także przemówi na Marszu Państwowym, czy no, tak sugerował, że byłby zaszczycony. I pan Leszek Żebrowski, który powiedział, że to jest w zasadzie próba nie tyle przejęcia, ile zniszczenia Marszu Niepodległości, i że on przyjedzie. Ja tylko cytuję, niech pan minister się nie oburza. No,
ja się nie oburzam, ale jak słyszę, że każdy ma prawo mieć swoje poglądy i tylko ja...
I że on przyjedzie i zrobi marsz, i że przyjdzie na Marsz Niepodległości i przemówi na rondzie Romana Dmowskiego 14.
No to znaczy, każdy ma prawo sobie przemawiać, no panie redaktorze, no nikt nikomu nie zabroni przemawiać.
Czyli narodowcy będą mogli mieć swoją scenę i przemawiać godzinę wcześniej przed rozpoczęciem uroczystości państwa.
Ja mówię o tym, co się będzie działo od 15, kiedy będzie marsz organizowany przez władze Rzeczpospolitej i czy tam będą przemówienia, to mówię, ja na ten moment jeszcze w 100% pewności nie mam.
Jaki będzie udział pana prezydenta w tym marszu?
No będzie uczestniczył w tym marszu, taki będzie udział.
Będzie szedł?
Tak.
Bo od tego swój udział uzależnia Paweł Kukiz.
Będzie szedł pan prezydent, będzie szedł pan premier, będą szli przedstawiciele władz państwowych, wszyscy są zaproszeni, również pan przewodniczący Kukiz, inne osoby. Od nich samych zależy, czy będą chcieli wziąć udział w marszu, czy nie.
Czy państwo w ogóle się konsultowali ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości?
No przecież rozmowy dotyczące marszu trwały wcześniej, tylko problem polegał na tym, że to środowisko w żaden sposób nie akceptowało. Chciał mieć po prostu swój wpływ na organizację związaną właśnie z organizacją, z emblematami, z pewnymi rzeczami, które to środowisko akceptuje. I tutaj nie doszło do porozumienia, powiedzmy sobie wprost, do tego porozumienia wcześniej nie doszło.
Kością niezgody było to, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości chciało mieć mieczyk Chrobrego czy znak falangi, a prezydent nie chciał?
Panie redaktorze, istotą problemu było to i niezrozumienie przez stowarzyszenia, że raz na 100 lat świętuje się po prostu niepodległość i w tym momencie przynależność organizacyjna powinna zejść w ogóle z tła tej manifestacji. To nie jest moment, kiedy organizator promuje swoje emblematy, swoje znaki. Przecież one funkcjonują w państwie, są znakami legalnymi. Tylko to jest taki wyjątkowy dzień, którym powinno się łączyć tylko i wyłącznie pod barwami biało-czerwonymi, bo to jest taki szczególny dzień i szczególna sytuacja. Raz w życiu się nam zdarza. Ja jestem dumny, że żyję w 2018 roku, że dożyłem stulecia odzyskanej niepodległości i że w ten sposób możemy oddać hołd wszystkim naszym poprzednikom, którzy walczyli o niepodległość, którzy oddawali życie, a jedyną rzeczą, która łączy te 100 lat, to są tylko barwy biało-czerwone. Organizacje były takie, były inne, się zmieniały, a barwy biało-czerwone zostały i powinny być w naszym sercu.
Wszyscy szli ku niepodległości 100 lat temu. Teraz jest trochę inaczej. Raz i moje pokolenie i pokolenie pana ministra będzie miała jedyną szansę, żeby świętować stulecie odzyskania niepodległości. Następna taka rocznica za 100 lat. To może
to już
warto...
będzie dwusetna, już setnej nie będzie.
Dwa razy nie można wejść do tej samej rzeki, tak zgadza się. No to być może warto było ciut wcześniej pomyśleć o marszu, a nie na 4 dni.
Jeszcze raz powiem, rozmowy były na ten temat, to był problem jednak organizatorów dotychczasowych marszów, że oni nie chcieli zaakceptować właśnie takiego podejścia, o którym ja mówię.
A to może warto było, żeby od początku, kiedy te rozmowy były fiaskiem, żeby zrobić marsz państwowy niezależnie od sił narodowych.
Panie redaktorze, zostawmy już te spory. W tej chwili mamy sytuację bardzo dynamiczną. Jest marsz organizowany przez władze państwowe. Starajmy się zachęcić, żeby jak najwięcej Polaków przyjechało w tym dniu do Warszawy, żeby pod sztandarami biało-czerwonymi przyszli i w ten sposób oddali hołd i cześć stuleciu niepodległej ojczyzny. ważne.
To się może udać, ale nie wiem, czy za sprawą pana prezydenta, chyba bardziej za sprawą pani prezydent odchodzącej Warszawy, bo to ona ma taką, miała taką moc sprawczą, żeby zmobilizować, przynajmniej tak to wygląda w mediach społecznościowych, wiele tysięcy Polaków, żeby wziąć udział w Marszu Niepodległości.
Myślę, że będzie to dużo większy marsz, niż można było zakładać, dzięki właśnie takiemu podejściu władz Warszawy, które chciały skomplikować sytuację, chciały sprowadzić zamieszanie, a de facto mam nadzieję, że doprowadzą do tego, że wszyscy pójdziemy pod jednymi barwami biało-czerwonymi w tym marszu. I oby tak się stało.
Marsz mieli otworzyć kombatanci przemawiając. Pani Lorys Mielecka miałaby przemawiać, no, osoba, która jest świadkiem historii, tragicznej historii Rzeczpospolitej w XX stuleciu. I jak rozumiem, teraz deklaracja, że przemówień nie będzie. Czy taki wstępny plan?
Jeszcze powiem,
ale
jeszcze
taki
raz
plan się rysuje, że może ich w ogóle nie być.
Nie wiem, tutaj jakby decyzję podejmie pan premier. Ja nie umiem na ten moment jeszcze powiedzieć, bo chyba takich ostatecznych ustaleń
jak
jeszcze
pan
nie ma.
Minister czuje sercem? Ja powinny myślę, być, czy kombatanci powinni przemówić, czy nie powinni
ja myślę,
przemówić?
Że jeżeli głos kombatantów jest ważnym głosem w stulecie, ale uważam, że w tym wypadku, żeby pogodzić, bo to się nie da jakby ustalić, kto ma przemawiać, kto ma nie przemawiać, ta osoba czy inna, rozwiązaniem takim kompromisowym jest to, żeby nie było tych przemówień, żeby po prostu, żebyśmy wszyscy poszli w marszu i w ten sposób oddali. Nie w milczeniu, z okrzykami radości, ze skandowaniem o Niepodległej. Nikt nie mówi o milczeniu, z entuzjazmem, z radością, ale bez przemówień. To jest jakby moje wyobrażenie. Natomiast jeszcze raz powtórzę.
Treść tego marszu będzie symboliczna, ale nie będzie lekcji historii, nie będzie można usłyszeć
trudno
świadectwa.
Z marszu, panie redaktorze, trudno z marszu wyciągać lekcje historii. Lekcje historii to są świadectwa osób, to są miejsca, gdzie się to słyszy.
Pan na marszach Niepodległości wcześniej?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o marsze, to zapewniam pana, że jeżeli przyjdzie kilkadziesiąt tysięcy osób, to co będzie się mówiło na początku, będzie praktycznie ciężko słyszalne gdzieś w tłumie, gdzieś na końcu tego marszu, tak?
Ja byłem na wielu marszach Niepodległości, nie na wszystkich, ale na wielu byłem i te przemówienia, no nie do końca po mojej myśli, ale robiły wrażenie na tej najaktywniejszej części marszu, która była pod sceną. To było kilka tysięcy osób, które czekały na przemówienia i ich słuchały i je oklaskiwały dość entuzjastycznie.
Jeszcze raz powtórzę, nie umiem na to pytanie się panu odpowiedzieć, czy będą w scenariuszu przewidziane przemówienia, czy nie. Tego nie potrafię jeszcze na 100% powiedzieć.
Jak pan ocenia działalność rządu w ramach tych obchodów? Ponad 200 milionów budżetu, 3 lata przygotowań i jaki jest efekt?
Panie redaktorze, no olbrzymi efekt. Przecież uroczystości nie odbywają się tylko w 11 listopada, tylko cały rok 2018 został objęty tymi obchodami. Ja tylko wspomnę rzeczy takie międzynarodowe, które już się odbyły lub odbędą się w najbliższym czasie. Przecież już 8 czerwca przyjechali przywódcy Europy Środkowo-Wschodniej i wspólnie świętowaliśmy stulecie, bo to tak się akurat zdarzyło historycznie, że wiele państw w tym czasie odzyskało tą niepodległość i tak jak my dzisiaj świętujemy, świętują Estończycy, Łotysze, Czesi i tak dalej, więc ta uroczystość się odbyła. Będzie wielki koncert w Katowicach, kiedy na szczyt klimatyczny przyjadą przywódcy państw, ponad 50 przywódców potwierdziło udział. No to jest grudzień, ale panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, obchody są w 2018. To jest rok odzyskanej niepodległości. Dla nas, ja jestem z Wielkopolski. Panie redaktorze, ja jestem z Wielkopolski.
I grudzień jest ważny
dla mnie osobiście. Będą obchody stulecia powstania wielkopolskiego, bo dzięki temu powstaniu Wielkopolska jest w naszym kraju. Na Śląsku to będzie jeszcze później, bo były powstania śląskie, które doprowadziły do tego, że Śląsk jest na terytorium Polski, więc proszę nie spłycać tego do jednej daty, 11. To jest kulminacja obchodów, ale to nie jest wyłącznie. To jest symbol i kulminacja. Pełna zgoda.
Profesor prezydent Lech Kaczyński wybierał daty, żeby wręczać oznaczenia Orła Białego. Wybrał 3 i pan minister wie, które dokładnie.
No
nie
tak.
Bez kozery.
I też 11 listopada pan prezydent...
3 maja, 15 sierpnia
i 11 listopada. I pan prezydent Andrzej Duda, 25 pośmiertnych orłów dla wielkich, wybitnych Polaków, którzy nie otrzymali tego odznaczenia, wręczy te pośmiertne odznaczenia na zasadzie właśnie pokazania wielkości tych Polaków, bo wielu z nich już dostało Orły Białe, więc nie mogą dostać powtórnie, ale jak same nazwiska pan na pewno zna te nazwiska fantastycznych ludzi, fantastycznych Polaków, którzy 11 listopada na Zamku Królewskim pośmiertnie zostaną przez państwo odznaczeni najwyższym odznaczeniem państwowym.
Ile będzie głów państw zagranicznych w Warszawie 11 listopada?
11 listopada nie będzie, ponieważ są organizowane...
W tym symbolicznym dla nas ważnym dniu i tak. Dla całego regionu Polska, która pretenduje do roli lidera regionu, lidera Trójmorza, tak. Odchodzi tak. Stulecie odzyskania niepodległości i nie będzie w Warszawie nikogo z gości zagranicznych.
Nie będzie z gości zagranicznych, dlatego że to zostało ustalone z gośćmi, którzy do Polski przyjadą 3 grudnia i wtedy będzie wielki koncert, gdzie będą głowy państw, ponad 50 państw na wielkim koncercie z okazji stulecia odzyskanej niepodległości.
A co się stało 3 grudnia w kalendarium?
W jakim sensie? Co się w ciągu dnia stało?
No tak, no 3 grudnia, bo 11 listopada wiemy, co się stało, 10 wiemy,
ale 11 listopada są organizowane uroczystości z okazji zakończenia I wojny światowej.
29 grudnia też wiemy, co się stało w Wielkopolsce, tak, ale 3 grudnia to ja nie pamiętam, co się stało w kontekście odzyskania niepodległości.
Ale pan nie może zrozumieć tego, że jest to ustalone z głowami ponad 50 państw, że będą w tym czasie w Polsce i że w tym i się zgodzili na uczestniczenie w wielkim koncercie z okazji stulecia odzyskanej niepodległości przez Polskę. W ten sposób przedstawiciele tych narodów oddadzą hołd i cześć Polakom. Ja się cieszę z tego, że będzie wielki koncert w Katowicach, w którym będzie uczestniczyło tylu przywódców państw.
No dobrze, to już przejdźmy od tego tematu, bo mamy być radości, mamy świętować w podniosłej atmosferze. O godzinie 15 z Ronda Romana Dmowskiego ruszy marsz, biało-czerwony marsz państwowy. To jeszcze na koniec zapytam o tą sprawę implementacji postanowienia TSUE. Jak pan...
To nie jest kwestia implementacji, tylko kwestia oczekiwania na orzeczenie. No, proszę zwrócić uwagę, w sensie prawnym mamy dzisiaj sytuację taką, że w postępowaniu zabezpieczającym jeden sędzia z Trybunału wydał takie postanowienie zabezpieczające, co jest treścią postanowienia zabezpieczającego, żeby nie pogarszać sytuacji stron przed orzeczeniem. To postanowienie mówi o tym, że strona rządowa nie powinna podejmować czynności, w wyniku których pogorszyłaby się sytuacja ta, która jest na dzień dzisiejszy. I tu jest zapewnienie pana prezydenta, władz naszego państwa, że nie będą podejmowane w myśl tego postanowienia żadne decyzje, które by pogarszały sytuację na przykład sędziów w Sądzie Najwyższym.
Zabezpieczenie, o ile dobrze pamiętam, mówi o powrocie sędziów do orzekania. Tu chyba wymagana jest, przynajmniej tak mówił pan doktor Bartłomiej Wróblewski, poseł PiSu, że rozważana, że być może powinna być nowelizacja ustawy o sądzie.
Ale musi być prawo zmienione, żeby do tego doszło. To nie jest automatyzm, że w postanowieniu jest takie jakby określenie, że dążenie do tego. Natomiast żeby do tego doszło, musi zostać zmienione prawo i musi być w tym momencie nowelizacja ustawy.
I będzie to nowelizacja pana ministra zdaniem?
Z tego, co wiem, trwają prace w rządzie nad nowelizacją, która będzie z jednej strony jakby respektowała przyszłe orzeczenie Trybunału, z drugiej strony, która umożliwi władzy kontynuowanie reformy sądownictwa, bo ona jest po prostu niezbędna.
A co z konkursem na 11 sędziów, które prezydent Andrzej Duda ogłosił w sierpniu? On powinien być przez KRS zrealizowany, nabór powinien być zakończony i wnioski powinny do pana trafić.
Jeżeli powiem w ten sposób, jeżeli to dotyczy sytuacji etatów sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli stan spoczynku, to my się wstrzymamy do orzeczenia Trybunału. Natomiast w dniu dzisiejszym jest uroczystość zaprzysiężenia sędziów i będzie 2 nowych sędziów Sądu Najwyższego, którzy jakby nie wchodzą w kolizję z tym orzeczeniem TSUE. Czyli my normalnie wykonujemy obowiązki. Pan prezydent przyjmuje zaprzysiężenie i zostaną powołani sędziowie w dniu dzisiejszym, ale to w żaden sposób nie narusza postanowień tego orzeczenia TSUE.
Postanowienia. Jako prawnik i minister Kancelarii Prezydenta, jak ocenia implementację, wprowadzenie i prace parlamentarne nad projektami prezydenckimi, koniec końców, o Sądzie Najwyższym? To jest tak, że dobrze się stało, że te poprawki były tam wprowadzone, dobrze się stało, że przerwano kadencję prezes Gersdorf, czy profesor Gersdorf w tej chwili.
Panie redaktorze, działania reformujące polski wymiar sprawiedliwości nie są objęte traktatem. To jest wyłączna domena państwa członkowskiego. To jest moje przekonanie, jestem co do tego pewny.
Gdyby tak było, to KRS normalnie pracowałaby nad 11 kolejnymi kandydatami.
Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, na tym polega ten spór, że Komisja Europejska rości sobie i na tym polega spór, że Komisja Europejska mówi, że tego, że ona ma wpływ i może decydować o polskim wymiarze sprawiedliwości, a my się spieramy z nimi, mówimy, że nie ma takiego prawa, bo nie ma zapisu w traktacie, który daje taką możliwość. A to ma rozstrzygnąć Trybunał, który się zajmuje sporami między Komisją Europejską a państwami. I na to czekamy. Natomiast ponieważ jest postanowienie zabezpieczające, to jako strona chcemy przestrzegać prawa i dopóki nie zapadnie orzeczenie, nie będziemy podejmowali w tym wypadku żadnych decyzji, które by jakby zmieniały relacje między stronami.
Wierzy pan minister w to, że Polska wygra przed TSUE z Komisją Europejską w tej sprawie? Jest pan przekonany o tym?
Gdybyśmy mieli do czynienia z typowym rozstrzygnięciem prawnym, to byłbym spokojny. Ale tu mamy kontekst polityczny, niestety.
I wypowiedź przewodniczący.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo wyraźnie przewodniczący TSUE swoją wypowiedzią publiczną wskazał na tło, i to tło polityczne, i to tak mocno polityczne, jaka jest intencja i dlaczego to robią. Więc jeżeli na to się nałoży tą kalkę polityczną, to moim zdaniem ta wiara już jest dużo mniejsza, bo jeżeli jest nastawienie polityczne, to nie liczą się fakty, tylko skutki i cele polityczne, które się poprzez orzeczenie chce zrealizować. Dzisiaj i to jest niebezpieczne dla Polski, ale nie tylko dla Polski. Proszę zwrócić uwagę, że już się odzywają głosy z różnych środowisk innych państw, które mówią, że jest to nieuprawniona ingerencja sądownictwa europejskiego w sprawy, które nie powinny podlegać. I to jest ta obawa już w innych państwach, że skoro to można zrobić w stosunku do Polski, to w przyszłości sędziowie będą decydowali w stosunku do kogo i do jakiego państwa zastosować takie czy inne rozwiązania, które nie mają podstawy prawnej w traktatach, a to jest istota funkcjonowania państwa prawa czy organizacji na podstawie prawa, jaką jest Komisja Europejska.
I to już jest rozmowa o istocie Unii Europejskiej, rozmowa nie na dzisiaj,
moment,
bo
tak.
To zdecydowanie więcej czasu byśmy musieli poświęcić.
Pełna zgoda.
Czyli co, 15, bo większość gości Poranka Wnet, a było dzisiaj multum i politycznych, i niepolitycznych, mówiło, że na marsz przyjdzie.
Oczywiście.
Z miłą chęcią.
Oby się tak stało.
Czyli zaprośmy, panie ministrze.
Zapraszam na godzinę 15, idźmy wspólnie pod sztandarami biało-czerwonymi, pod chorągwiami, pod barwami i pokażmy, że można być dumnym z Polski i można być dumnym Polakiem.
Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
9:41-42 na zegarach. Za chwilę ostatnia rozmowa w poranku. Dziewiąta 9:42 na zegarach, godzina się nie zmieniła, gość się zmienił w studio, Maciej Kożuszek, dziennikarz, tygodnik Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Szef działu Świat tegoż tygodnika. No i co z tym marszem będzie?
O marsz mnie pan redaktor pyta, naprawdę inaczej się umawialiśmy.
Wszystkich pytam o marsz.
No nie wiem, no będzie marsz, no. Będzie marsz.
A czy pan redaktor
nie
będzie?
Nie wiem, ja nie maszeruję raczej. Także, ale może pójdę.
Przyjechać na rowerze?
Nie, to też nie jest chyba dobra opcja, bo się nie przebije przez ten tłum, ale no będzie marsz, tak, mogę potwierdzić.
Znaczy, ale to dobrze, że będzie, źle, że będzie. Żyje pan w tym kraju, jest pan obywatelem, ale pan głosuje czasami pewnie.
Tak, czasami tak. Mam wątpliwości, mówiąc szczerze. Wiem, że jakby z tej fatalnej sytuacji, którą wykreowała pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, jest to jakieś tam wyjście, to co zrobił prezydent, natomiast no, ta sytuacja dla mnie też niesie ze sobą pewne istotne zagrożenia.
Istotne zagrożenia jakiej natury?
No takie, że polskie państwo będzie firmowało marsz, nad którym jest niebezpieczeństwo, że nie będzie miało kontroli, o tak powiedział.
Czyli,
tak?
Pan czyli prezydent inni, będzie innymi szedł słowy, otoczony bo, banerami biała rasa.
Na przykład,
rasa
no albo pan prezydent będzie szedł na czele marszu, a gdzieś w jego środku lub na jego końcu, wiemy jak długie jest to, że tak powiem, rozległe geograficznie wydarzenie. To gdzieś na jego końcu albo gdzieś z tyłu dojdzie do jakiejś prowokacji, ktoś podejdzie z bocznej ulicy, nie wiem, czymś rzuci, ludzie się zaczną przepychać czy nawet bić i to w telewizji bardzo łatwo jest już wtedy takie obrazki zmontować. Chyba nikt z nas nie jest tak naiwny, że gdyby zeszłoroczny marsz odbył się z udziałem polskiego prezydenta, to w każdej gazecie i w każdym serwisie były te nieszczęsne banery, byłyby pokazywane, przebijane na twarz prezydenta czy prezydenta idącego w marszu, więc jakby no miejmy nadzieję, że to będzie miało rzeczywiście taki państwowy, jednoczący wymiar, natomiast no ja jako taki pesymista urodzony, to troszeczkę się tego boję, mówiąc szczerze.
No dobrze, wybory w Stanach Zjednoczonych. Kto wygrał? Bo to chyba trochę jak w Polsce wszyscy ogłaszają, że wygrali wybory.
Tak, tak. I zdecydowanie ja w ogóle zauważam, że demokracja zamieniła się trochę w taki sport olimpijski, tak, ale zgodnie z ideą pana Coubertin, że wszyscy po prostu są zwycięzcami, liczy się uczestnictwo i każdy może wygrać w jakiejś kategorii, tak jak każda mała mieścina w Stanach ma tam największą patelnię, czy na przykład u nas na Pomorzu jest takie miejsce, gdzie jest najdłuższa deska świata, więc każdy w jakiejś kategorii może wygrać. Ale mówiąc poważnie, rzeczywiście to jest taka, no, ponieważ to są też takie wybory, tak jak nasze wybory samorządowe, prawda? No, można zapytać, czy w wyborach wygrywa ten, który wygrywa sejmiki, czy wygrywa ten, który wygrywa duże miasta samorządowych. To są dwie zupełnie różne rzeczy.
A w Stanach co z czym się porównuje?
No więc w Stanach jest tak, że...
Tu w Senatem, czy... Izby reprezentantów.
W Stanach jest tak, że jakby wszystkie sondaże zapowiadały to, że demokraci będą odzyskiwać jakby stracone pole, bo rzeczywiście końcówka rządów Obamy to były bardzo niekorzystne wybory i wybory te przy okazji wyborów prezydenckich. To były bardzo niekorzystne wybory dla demokratów. Wiadomo, że Trump jest bardzo antagonizującym prezydentem, więc też ma sporo przeciwników i tu się spodziewano, że będzie duża mobilizacja tych wyborców demokratycznych. Nawet mówiono o czymś takim jak niebieska fala. Niebieski, przypomnijmy, to kolor, który symbolizuje demokratów i czerwony to republikanie. I tej niebieskiej fali nie było. Czyli innymi słowy, demokraci nie wygrali tyle, ile spodziewano się, że wygrają. Nie wygrali tyle, ile chcieli sami wygrać. Natomiast też z kolei republikanie nie mogą powiedzieć do końca, że wygrali, bo demokraci coś wygrali. Jakby podając przykład, demokraci myśleli, że wygrają 10 gubernatorstw, czyli zastąpią 10 republikańskich gubernatorów, którzy do tej pory sprawowali władzę, wygrali najprawdopodobniej 7. Natomiast no jakby z punktu widzenia republikanów, no też czy można powiedzieć, że wygraliśmy, skoro straciliśmy 7 gubernatorstw, prawda? No to jest, więc to są tego typu rachunki. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście dalsze przesuwanie się elektoratów. Trump ewidentnie, jakby ten elektorat, który na niego zagłosował po raz pierwszy, czyli ci biedniejsi biali, ci biali z klasy robotniczej, którzy często w przeszłości głosowali na demokratów, teraz rzeczywiście duża część z nich zagłosowała na republikanów, ale z kolei Trump stracił też bardzo istotnych dla republikanów wyborców z przedmieść, czyli te rodziny, które zawsze ceniły stabilizację, w związku z czym chętniej stawiały na partię konserwatywną. No więc jakby wszystko jest niejednoznaczne, natomiast no jakby...
A co to znaczy dla samego Donalda Trumpa? No to są te niebesko, które nazywa się te wybory tym połówkowymi, tak? No w połowie kadencji prezydenta wypadają i to jakoś myśli, że zmieni politykę Donalda Trumpa? Coś powie mu jakoś tu idź bardziej w tą stronę, a tu bardziej złagodnie, a tu bądź ostrzejszy? Czy to w ogóle nie ma na niego wpływu?
Nie, to będzie miało. Znaczy wpływ nie będzie miał wynik wyboru, bo wynik wyborów jest, mówię, taki, że można go interpretować na różne sposoby. Natomiast jeden taki twardy wynik tych wyborów, no to jest to, że Izba Reprezentantów stamtąd przejmują w tej chwili demokraci. I to będzie miało konsekwencje oczywiście bardzo poważne dla Trumpa, bo to, co oni będą robić w Izbie Reprezentantów, to wykorzystają kompetencje tej Izby, by jak najbardziej nagłośnić i wykorzystać wszystkie ścieżki prawne, jakie są tylko możliwe, do tego, by prowadzić też wszystkie śledztwa, które próbują chociażby zmusić Trumpa do tego, żeby ujawnił swoje zeznania podatkowe do tej słynnej Russia Collusion, czyli wpływu Rosjan na wybory prezydenckie i tak dalej, i tak dalej. Już moim zdaniem mieliśmy pewien tego, taką poboczną konsekwencję, że dzisiaj rano, dzisiaj rano ja się dowiedziałem o tym, a w Stanach to było chyba wieczorem, wczoraj zrezygnował Jeff Sessions, czyli prokurator generalny.
A to ma jakoś związek z tym śledztwem, które coraz bardziej podobno dotyka Trumpa, czyli szukania rosyjskich śladów w wyborach prezydenckich?
W tym momencie, to już Trump ogłosił, pan, którego imienia nie pamiętam, na nazwisko ma Whitaker, który był głównym doradcą Jeffa Sessionsa, został pełniącym obowiązki prokuratora generalnego, a wiadomo było, że Trumpowi od dawna nie podobało się to, jak Sessions właśnie, który formalnie miał nadzór nad tym śledztwem, ponieważ to było śledztwo, Departamentu Sprawiedliwości, powiedzmy tak to ogólnie, to ten pan Whitaker ma o wiele bardziej podobny do Trumpa stosunek do tego śledztwa, więc można się spodziewać, że pewnie najpierw zostanie opracowana jakaś strategia, ale w jakiś sposób ta cała grupa specjalna pana Millera będzie z jednej strony wspierana przez Izbę Reprezentantów, a z drugiej będą próby neutralizowania jej przez Departament Stanu i pana Whitakera i Donalda Trumpa tym samym. Więc jakby to jest dosyć poważna zmiana, bo też ja jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, że troszeczkę w amerykańskiej polityce mamy podobną sytuację jak w polskiej, to znaczy, że te ugrupowania liberalno-lewicowe nie stawiają tak naprawdę na to, bo tu nie chodzi, moim zdaniem, w tym samym śledztwie nie chodzi o to, żeby Trumpa dojść do momentu, w którym będzie możliwy jego impeachment. No chyba nikt poważny na to nie liczy. Są oczywiście jacyś tam fanatycy, którzy uważają, że to jest możliwe. Natomiast tutaj chodzi o coś takiego, że mamy podobnie jak w Polsce, jak zastanowimy się na przykład nad sprawą Sądu Najwyższego, że kto jest prezesem Sądu Najwyższego, czy ten, obojętnie jakie się ma poglądy, często w ogóle zamieszanie jest takie, że człowiek nie umie odpowiedzieć na te pytania. Podobnie jest z Trumpem, prawda? To znaczy od początku, jak on został wybrany, czy elektorzy na niego zagłosują, prawda? Może elektorzy mogą na niego nie zagłosować, a w ogóle czy on jest prezydentem, bo przecież przegrał, czyli jakby cały czas podkopuje się
jego autorytet, jego legalność władzy.
Ale też powoduje się moim zdaniem u wyborców takie poczucie, że obojętnie jakie mam poglądy, chciałbym żyć w kraju, gdzie mam świadomość, że władza jest stabilna. To znaczy, że co 4 lata kogoś wybieramy i on jest prawdziwym prezydentem, a nie prezydentem, który za chwilę może na przykład zostać odwołany, bo za chwilę wybuchnie jakaś bomba, że prawda spotykał się, nie wiem, z przedstawicielami Putina i prawda razem nakłuwali laleczkę wudu w kształcie Hillary Clinton, prawda, i tak dalej. Także jakby to jest cel tej taktyki i na pewno teraz demokraci będą mieli więcej narzędzi w swoich rękach, żeby tą taktykę realizować.
Co oznacza to dla Polski? Bo już się pojawiły informacje, że demokraci przejmując Izbę Reprezentantów także przejmą przewodnictwo w części komisji, między innymi w Komisji Spraw Zagranicznych, tak ją na polski przetłumaczmy, żeby to było kompatybilne z naszą Komisją Spraw Zagranicznych w nazewnictwie i że tam przewodniczący ma być demokrata, który dość za Polską nie przepada, mówiąc kolokwialnie. Takie informacje wczoraj Rzeczpospolita przekazała.
Tak,
to jest tak, że to zwinięcie się Republikanów z Izby Reprezentantów, gdzie ma zapadać także decyzja o tym, czy zwiększyć wydatkowanie na możliwość stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, to wszystko nas osłabia?
Myślę, że to jest dobre pytanie. Przyznam się szczerze, że nie znam tego demokraty, nie widziałem tej informacji o tym, więc jakby trudno mi jest powiedzieć, na ile jego rzeczywiście poglądy są antypolskie. Musiałbym się temu przyjrzeć. Natomiast w takim instytucjonalnym sensie, to mi się wydaje, że ciągle polityka zagraniczna będzie decydowana przez administrację Trumpa i przez samego Trumpa i przez jego, przez szefa Departamentu Stanu. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to Donald Trump nie miał też wsparcia takiego dużego tej Republikańskiej Izby Reprezentantów, tak? Więc w kategoriach oczywiście, że to jest ciało konstytucyjne, taka komisja w Izbie Reprezentantów. Ona będzie mogła wydawać różne opinie, różne rzeczy proponować. Natomiast wydaje mi się, że i tak ta administracja Trumpa działa w taki sposób, że będzie maksymalizować to, co może zrobić za pomocą prezydenckich kompetencji, gdzie prezydent nie musi się konsultować z kongresem po prostu.
No, do tej pory było tak, że kongres trzymali Republikanie i to trzymali także od drugiej kadencji Obamy, no i potem przyszedł prezydent republikański, tak? To jest jakaś zależność, że partia, która bierze kongres, potem ma premię i łatwość w wygrywaniu wyborów prezydenckich, to jakoś jest przełożenie między kongresem a prezydentem w wyborach Amerykanów, czy też jej nie ma?
Że takie przełożenie istnieje. W 2006 roku chociażby demokraci odnieśli jedno z największych zwycięstw. Ale też jest, jakby ja bym powiedział, że to nie jest przełożenie, odwróciłbym ten związek przyczynowy. To znaczy, że to jest przełożenie, które działa mniej więcej tak, że partia, która nie ma prezydenta, dostaje premię w wyborach śródterminowych, tak? Czy w tych tak zwanych midterms. To znaczy, jakby też trzeba pamiętać o tym, że Obama doznał bardzo bolesnej porażki w 2012 roku, przegrał też w 2010 roku, czyli odpowiednio w 2014 i 2010, tak, w 2012 były wybory prezydenckie. Natomiast demokraci tracili za prezydenturę Obamy, mimo tego, że mówiono tyle, że to jest taki popularny prezydent i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, co jest ciekawe, Obama także nie pomógł demokratom w przypadku tych wyborów. To znaczy, że Obama, tak, podobnie do Trumpa zresztą, to był prezydent, który doskonale umiał wygrywać wybory prezydenckie. Wiedział, jak to się robi. Wiedział, gdzie w niektórych miejscach, w niektórych stanach ukryci są wyborcy, którzy skłonni by byli na niego zagłosować, ich odnajdywał i do nich adresował swój przekaz. Natomiast wybory w wyborach jego partii, kiedy ta partia starała się o miejsca w kongresie, zawsze odnosił słabe wyniki i nawet teraz, kiedy zmobilizowano Obamę, bo partia demokratyczna rzeczywiście nie ma lidera alternatywnego.
I Obama był tą twarzą. W sensie,
i Obama był tą twarzą, to na przykład na Florydzie to nie przyniosło skutków, a o Florydę bój się toczył bardzo zacięty, więc jakby to też jest a propos tego, jak rozmawialiśmy o tym, jaki jest wynik wyborów. Jest kilka stanów, gdzie Republikanie odnieśli bardzo istotny sukces. Jeżeli chodzi o to, jaki będzie to miało wpływ na wybory prezydenckie w 2020 roku, ja bym, jeżeli miałbym obstawić pieniądze dzisiaj, to ja bym powiedział, że Trump wygra te wybory, bo...
Ty byłeś ostatnio w Stanach, chyba w Nowym Jorku, zdaje się.
Nie, byłem w Alabamie i w Waszyngtonie i w Bostonie, ale spotykałem głównie oczywiście zwolenników Hillary Clinton z racji, byłem na programie Departamentu Stanu, więc jakby wszyscy, to tak jest w Stanach, że raczej ludzie, którzy tam są z takiej elity intelektualnej, można obstawiać w ciemno, że będą zwolennikami, czy przeciwnikami Trumpa. Myślę, że wielu z nich nie było zwolennikami Hillary Clinton. Natomiast jakby to moje bycie w Stanach, no jakby to oczywiście nauczyło mnie, pokazało mi, jak ludzie są już daleko posunięci i myślę, że to jest znowu kolejne podobieństwo, to znaczy, jak ludzie są zradykalizowani. Uczestniłem w spotkaniach, które chociażby temat był taki, że dziennikarz się z nami spotka i powie o wyzwaniach, które stoją przed dzisiejszym dziennikarstwem. Wiemy takie pitu-pitu, jak dziennikarze lubią uprawiać, czy tam fake newsy, prawda? Ale okazywało się, że ta pani dziennikarz wyszła do nas i przez pierwsze 10 minut mówiła o tym, jak bardzo nienawidzi Trumpa, jakie to jest okropne, jacy ludzie, którzy głosują na Trumpa, są okropni, jacy oni są straszni i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ta polaryzacja już sięga tego stopnia, że ludzie już zupełnie się nie ograniczają, mówiąc do grona ludzi w końcu, którego przecież nie znają, nie wiedzą, czy to przyjechali polscy faszyści, czy lewacy, czy Czerwony Krzyż, czy prawda.
A to był wyjazd dla jakiejś grupy dziennikarzy z Polski?
Dziennikarzy, pracowników muzeów głównie, tak naprawdę dziennikarzy, nas była tam trójka, a głównie to byli pracownicy różni muzeów, szefowie muzeów, ponieważ dużo takich instytucji tam odwiedzaliśmy, które zajmowały się upamiętnieniem. Tytuł tego programu był Bolesne momenty w historii narodu. To też ciekawe, bo tak sobie ja cały czas się zastanawiałem, bo pomyślałem sobie, że ten program chyba został stworzony po całej tej aferze z ustawą IPN, żeby Polacy tu się nauczyli, jak należy odpowiednio upamiętniać, ale to jest osobna sprawa.
Jak ładnie klęczeć na ziarnach grochu.
Tak jest.
Z klasą.
Tak jest, natomiast jeżeli mogę wrócić do tego, to wydaje mi się, że Trump wygra wybory. Trump to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawa postać, to znaczy jakby ciekawa nowa polityka, to znaczy Trump stawia na polaryzację. Polaryzacja jest tym, co daje mu przewagę, no ale jednocześnie polaryzacja jest tym, co sprawia, że ludzie, którzy są w tak zwanym środku, po prostu się zniechęcają do takiej osoby. I myślę, że w Polsce też mamy przykłady takich polityków. I zobaczymy, natomiast wydaje mi się, że to, co najbardziej działa na korzyść Trumpa, to jest to, że w tej chwili, i już moim zdaniem do 2020 roku taki lider się nie wyłoni, nie ma nikogo, kto by realnie mógł być pretendentem do tego, żeby...
No to jeszcze na koniec właśnie przyjrzyjmy, no bo jeżeli Obama, bo to nawet było ktoś, kto się nie interesuje Stanami, mógł zauważyć, że to właśnie Obama jeździ, Obama jest taką lokomotywą demokratów, znaczy tam nie ma nikogo, nie ma, czy pewnie ktoś tam jest, ale kto ewentualnie by walczył o prezydenturę za lat już dwa?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i w tym wyścigu ewidentnie stacje te liberalno-lewicowe, tak jak CNN czy MSNBC, one były bardzo nastawione na to, żeby kilku takich kandydatów wypromować i to poszło bardzo słabo, mówiąc szczerze, że człowiek jeden, który był chyba najbardziej promowany przez całe te kampanie, czyli ten kandydat na gubernatora na Florydzie przegrał, jest taka pani Ortiz, też młoda, która miała być takim odpowiednikiem Sary Palin, ale dla demokratów, znaczy że taka szczera, że się nie prawdziwe, takie ostre, progresywne poglądy ma. No ona też dostała się do Izby Reprezentantów, ale wypadła słabo. No i generalnie z tymi liderami słabo. Długo myślano, że Elizabeth Warren, taka senator demokratyczna, będzie tym kandydatem na prezydenta, czy taką liderką. Natomiast no, ona też się skompromitowała ostatnio, bo cały czas przez całą swoją karierę polityczną mówiła, że ma w sobie indiańską krew, czy tak zwanych rdzennych Amerykanów. No i okazało się, że ma tam jedną 64-tysięczną, czy ja już nie pamiętam, jaką tam, mniej niż statystyczny Amerykanin w każdym razie. więc to też była taka afera, która ją trochę skompromitowała. Nie, ja nie widzę takiego w tej chwili lidera, więc to na pewno będzie działało na korzyść Trumpa.
I do tej rozmowy wrócimy nieraz. Maciej Kożuszek, szef działu Świat Tygodnika Gazeta Polska, był ostatnim gościem tego gorącego poranka wnet, w którym znowuż udało mi się nie puścić ani jednej piosenki, ale na koniec posłuchajmy tego cytatu, który nam towarzyszył przez cały poranek. Łukasz Jankowski, żegnam się z Państwem bardzo serdecznie, szczególnie, że pewnie przez długi, długi czas w poranku już nie będę, może będę gościł, ale nie będę go prowadził. W piątek przywida się z Państwem Krzysztof Skowroński, a od wtorku, w poniedziałek, dzień wolny, poranka nie ma. Zapraszamy na jarmark, oczywiście też kolejno właśnie sobota, 9-15 jarmark, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Nowy Kurier jest też, zapraszamy bardzo serdecznie we wtorek poranek na falach UKF Warszawa 878, Kraków 852, więc to już będzie zupełnie inny poranek wnet, ale bardzo podobny, tylko że z większym zasięgiem i bardziej trzymający się czasu. Minuta później 10 poranek zrealizował Paweł Chodyna, wydał Konrad Tomaszewski. No i my posłuchajmy tego cytatu naszego poranka.
Dzień dobry Państwu. Chcę Państwa poinformować, że zakazałam Marszu Niepodległości. To podjęłam taką decyzję, którą osobiście podpisałam.